Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dobry wieczór. Dziś datownik prosto z Dęblina, bo rocznica, o której chcemy powiedzieć, dotyczy Muzeum Sił Powietrznych. Mija dokładnie 11 lat od otwarcia placówki. O historii jej powstania, bogactwie zbiorów, a także perspektywach na przyszłość w rozmowie z zastępcą dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Jakubem Mitkiem. Minęło dokładnie 11 lat od momentu otwarcia muzeum. Jakie były początki placówki?
To może wróćmy do początków w ogóle Dęblina i oficerskiej szkoły lotniczej, która no już niemal 100 lat temu, już wkrótce będziemy mieli setną rocznicę obecności polskich sił powietrznych w Dęblinie. 1927 rok, kiedy z Grudziądza ta szkoła się przeniosła właśnie tutaj. Dlaczego Dęblin? Statystyki mówiły o dobrej pogodzie tutaj. Było to też dobre miejsce na ówczesnej mapie II Rzeczypospolitej ze względu na otaczających Polskę wrogów, czy też państwa, po których mogliśmy się spodziewać chociażby tego, co się stało w 1939 roku. Dęblin był w miarę centralnie położony, jeżeli chodzi o mapę przedwojennej Rzeczypospolitej. I dlatego tutaj polskie władze ówczesne wojskowe zdecydowały umieścić właśnie szkolenie lotnicze na najwyższym poziomie. Tak powstała szkoła Orląt. Przed powstaniem Muzeum Sił Powietrznych tutaj była sala tradycji w naszym pierwszym budynku, który muzeum wciąż wykorzystuje, w którym jest główna część wystawy wewnętrznej. Zdecydowano, że warto by było rzeczywiście bardziej otworzyć się jeszcze na zwiedzających, na cywili, na tych wszystkich, którzy kochają lotnictwo i lotnictwo wojskowe w szczególności, a takich osób no, na całym świecie, jak i w Polsce, no, są miliony po prostu. Dlatego w 2003 roku na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej dowódca sił powietrznych ówczesny, czyli generał broni pilot Andrzej Błasik, zgłosił właśnie taką inicjatywę utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Następnie minister obrony narodowej w 2009 roku we wrześniu dosyć szybko zaakceptował koncepcję rozwoju muzealnictwa wojskowego, która właśnie przewidywała utworzenie tej nowej placówki, jaką miało być Muzeum Sił Powietrznych. A następnie dosyć szybko też dowódca Sił Powietrznych Andrzej Błasik wydał rozkaz, bo to jeszcze było wojsko, rozkaz numer 196 w sprawie powołania Komitetu Honorowego Utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Liczył tenże komitet 17 członków. Następnie także Rada Miasta Dęblin włączyła się do całej tej historii tworzenia, wsparła bardzo mocno ten pomysł i no właśnie, projekt rewitalizacji centrum miasta Dęblina został uchwalony, w którym to Muzeum Sił Powietrznych także znalazło dosyć znaczącą rolę. Muzeum Sił Powietrznych to nie jest tylko placówka, to są setki czy tysiące osób, które rzeczywiście interesują się na co dzień funkcjonowaniem, które wspierają, które oferują często pomoc, które przysyłają nam pamiątki. To są naprawdę często wzruszające momenty. Tutaj w moim gabinecie jest flaga Urugwaju. Ostatnio mieliśmy no, niezapowiedzianą wizytę syna jednego z pilotów, jednego z dywizjonów polskich w Wielkiej Brytanii, który emigrował po II wojnie światowej właśnie do Urugwaju. Przyjechali, żeby zobaczyć pamiątki po swoim ojcu, które zostały do muzeum wcześniej przekazane. No i właśnie widać było ogromne wzruszenie, kiedy dotykali właściwie tych pamiątek po swoim tacie. I no właśnie z takich osób i z takich historii to muzeum się też składa, także jest żywym organizmem wciąż w fazie tworzenia. Ale żeby to wszystko rzeczywiście utworzyć, no to potrzeba było też jakby bazy. Bazy także, żeby te samoloty chociażby posadowić w przyzwoitych w miarę warunkach. Większość z naszych ponad 80 statków powietrznych znajduje się na zewnątrz, bez zadaszenia, ale jednak są zbudowane bardzo eleganckie alejki i też no, fundamenty, na których te samoloty są posadowione. Tutaj dużo zawdzięczamy żołnierzom też z 11 Jarocińskiego Batalionu Budowy Lotnisk, którzy w 2011 roku rozpoczęli prace przygotowawcze do budowy ekspozycji plenerowej. W 2011 roku, także jeszcze przed owym 26 sierpnia, zaadoptowano salę tradycji na potrzeby pierwszej nowej wystawy muzealnej, która miała opowiadać historię polskiego lotnictwa wojskowego.
Ile podobnych placówek jest w Polsce?
Jest tylko kilka, naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć muzea wojskowe. I Muzeum Sił Powietrznych jest chyba najmłodsze z nich. Jesteśmy w fazie tworzenia, ale mamy pewne sukcesy. Szczególnie przez ostatnie lata liczba zwiedzających poszła zdecydowanie do góry. No, musimy się pochwalić, że w lipcu mieliśmy rekord zwiedzających w ogóle w całej historii wizyt w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i w sierpniu też idziemy na rekord. Lipcowy rekord to 10 166 osób. Różne czynniki na to mają wpływ, być może nawet i wojna na Ukrainie, dlatego że, no cóż, ludzie też interesują się bardziej obronnością i rzeczywiście chcemy to też wykorzystać jakby pozytywnie. Muzeum Sił Powietrznych opowiada historię też wojny, też śmierci. No, to nie są sprawy, z których warto się cieszyć. No, nikt nie chce wojny, tak? To jakby jest też historia, którą opowiadamy dla przestrogi, dla edukacji. To też jest częścią naszej na pewno misji, żeby opowiadać historię Sił Powietrznych i całych sił, polskich sił zbrojnych. Tak jak powiedziałem, rekord zwiedzających, ale to też było możliwe dzięki rzeczywiście rozwojowi muzeum. W 2014 chociażby roku otwarto hangar, który rzeczywiście przydaje się do magazynowania części przynajmniej statków powietrznych oraz eksponatów, które tutaj się u nas znajdują. Kiedy ktoś przyjeżdża, od razu zwraca uwagę, że statki powietrzne imponujące, pociągające wizualnie stoją po prostu na zewnątrz bez zadaszenia. To jest rzeczywiście wielki plan. Projekt roboczo jest nazwany skrzydłem, czyli zadaszenie nie do końca zamknięte, ale imponujące szczególnie z góry. Jeżeli uda się ten projekt przeprowadzić, to rzeczywiście no to będzie imponujące zadaszenie dla tych statków powietrznych, które stoją na zewnątrz. Kolejnym planem muzeum jest zagospodarowanie właśnie przed chwilą. No, zaakceptowaliśmy koncepcję architektoniczną i budowlaną przekształcenia dawnej wieży ciśnień na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej. Wieży ciśnień z dwudziestolecia międzywojennego, która obecnie jest w nie najlepszym stanie technicznym, ale jest zdecydowanie do uratowania, bo konstrukcja solidna. Co się tam będzie znajdowało? Mam nadzieję, że w najbliższych kilku latach będą mieli Państwo na Lubelszczyźnie i zresztą nie tylko, bo na przykład z Dęblina jest bliżej do Radomia niż do Lublina. To też niesamowite dla niektórych. Być może uda nam się kolejną atrakcją pod dachem wieży ciśnień zabłysnąć w regionie i nad Wisłą, ale to o tym z czasem. To są nasze duże plany i bardzo też kosztowne. Zobaczymy, kiedy uda się je zrealizować. Także jakby wiele zostało już zrobione, ale jesteśmy w połowie drogi, na pewno jeśli chodzi o wiele planów dotyczących rozwoju Muzeum Sił Powietrznych.
Muzeum to są wystawy stałe i czasowe.
Dokładnie. Ostatnio zaproponowaliśmy wystawę właśnie poświęconą Żwirce i Wigurze, czyli Start do Wieczności, 90. rocznica ich triumfu oraz śmierci. W 2018 stulecie polskiego lotnictwa wojskowego i tych wystaw czasowych jest naprawdę dużo. Okazji też jest mnóstwo, chociażby wystawa poświęcona Władysławowi Gnysiowi, który odniósł pierwsze w II wojnie światowej zwycięstwo przeciwko lotnictwu III Rzeszy, czyli przeciwko Luftwaffe nad Żuradą w okolicach Olkusza. Zestrzelił dwa samoloty Dornier 17 swoim PZL-11C. I tak jak powiedziałem, tych wystaw czasowych jest dużo, ale główna nasza wystawa to historia polskiego lotnictwa wojskowego, na którą teraz serdecznie zapraszam. Przynajmniej kilka elementów będę miał przyjemność przedstawić Państwu. Przechodzimy teraz przez bramę pamięci, która stanowi także wejście do naszego muzeum. Teraz Państwo widzą, no mamy tutaj banery poświęcone Żwirce i Wigurze, czyli Żwirki, Wigury, Start do Wieczności. To tytuł wystawy, która jest prezentowana wciąż w naszym muzeum z okazji 90. rocznicy zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Challenge 1932. Ale właśnie, brama pamięci, tuż obok słynnego pomnika bohaterskim pilotom, wychowankom dęblińskiej szkoły Orląt. Od razu za nią mamy bardzo ważne miejsce poświęcone generałowi broni, pilotowi Andrzejowi Błasikowi, który no właśnie, był pomysłodawcą, inicjatorem budowy naszego muzeum. Niestety, tak jak wszyscy wiemy, zginął śmiercią tragiczną w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Mamy także obok tego popiersia także miejsce pamięci członków załogi Tu-154M, bohaterscy lotnicy oraz obsługa tego samolotu. Tutaj wszyscy z imienia i nazwiska są wymienieni. Wchodzimy, tak? Proszę bardzo. Wchodzimy do pierwszej sali, gdzie no, kilka rzeczy rzuca się w oczy. To przede wszystkim ogromna makieta szkoły Orląt. Makieta jest naprawdę imponująca. Słyszymy także w tle marsz lotników, czyli oficjalny marsz Polskiego Lotnictwa Wojskowego, którego autorką słów do niego jest Aleksandra Zasuszanka, a muzykę do niego według melodii Marsza Kosynierów Insurekcji Kościuszkowskiej z 1794 roku skomponował porucznik pilot Stanisław Latwis, instruktor pilotażu w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, który także zginął śmiercią lotnika w 1935 roku. To jest nasze oryginalne nagranie. Zdaje się, że w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą przez jednego z pracowników naszego muzeum. A w kolejnej sali, no właśnie, to już zaczynamy rzeczoną historię Polskiego Lotnictwa Wojskowego od jego początków, czyli czasów I wojny światowej, jej właściwie schyłku, aż do niemalże dnia dzisiejszego. I zbliżamy się właśnie do chyba naszego najcenniejszego eksponatu, wręcz do relikwii, można by rzec. Ja rzeczywiście mam ciarki, kiedy niemalże za każdym razem zbliżam się do tego sztandaru, czy też opowiadam jego historię. Mamy przed sobą sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Jego historia też jest absolutnie niesamowita. Mianowicie został on wykonany przez siostry zakonne w Wilnie w 1940 roku, już w trakcie okupacji. Został wykonany właśnie po to, żeby móc służyć polskim żołnierzom we Francji. I chodźmy z drugiej strony jeszcze. To wszystko jest obudowane w przepiękną oprawę. To jest skrzydło Spitfire'a, które ma też w najlepszy możliwy sposób symbolizować właśnie te siły zbrojne walczące chociażby w bitwie o Anglię. Pan dyrektor Paweł Pawłowski też był jednym z inicjatorów właśnie powstania tego ekspozytora dla sztandaru. I tuż obok tego niesamowitego sztandaru Polskich Sił Powietrznych przekazanych nam w 2012 roku, to też jest bardzo znacząca data dla naszego muzeum, podczas uroczystości Święta Lotnictwa Polskiego w Warszawie 28 sierpnia 2012 roku generał broni pilot Lech Majewski, dowódca Sił Powietrznych, przekazał właśnie do naszych zbiorów ten sztandar, czyli sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.
Jeszcze też jedna... zbliża się 10. rocznica.
Tak, dokładnie, dokładnie tak. Wróćmy jeszcze do historii przekazania tego sztandaru Polskim Siłom Powietrznym na Zachodzie. Francja upadła, nie zdołano przekazać tego sztandaru z Wilna właśnie tam i w sensacyjnych okolicznościach także został on de facto przeszmuglowany do Wielkiej Brytanii, gdzie został 16 lipca 1941 roku przekazany przez generała Władysława Sikorskiego w bazie Swinderby Polskim Siłom Powietrznym na Zachodzie. Tuż obok, no niemalże oryginalna replika domku pilota właśnie z jednego z lotnisk w Wielkiej Brytanii, z lotnisk stanowiących bazy polskich dywizjonów myśliwskich walczących z hitlerowcami w bitwie o Anglię. Możemy wejść rzeczywiście do środka, zobaczyć nieco archiwalnych zdjęć, nieco oryginalnego wyposażenia rzeczywiście z tamtego okresu, także mundurów. Jak widać brytyjskich, tylko z naszywkami Poland, tylko z orłem i tylko z lotniczą gapą, które symbolizowały właśnie Polaków, którzy walczyli w bitwie o Anglię chociażby oraz w kolejnych latach II wojny światowej. Trzeba jednak przyjechać i poczuć atmosferę, nawet poczuć zapach tego miejsca, tych desek drewnianych, zobaczyć tych pilotów w kamizelkach ratunkowych, siedzących, czekających na wylot do kolejnej misji bojowej nad Wielką Brytanią. To po prostu trzeba przeżyć na własnej skórze. Następnie przechodzimy przez salę odpraw i salę dowodzenia lotnictwa brytyjskiego. Mamy tutaj, możemy sobie nawet przesunąć, symbole poszczególnych dywizjonów. O, mamy dywizjon 303 na drewnianym postumenciku, który już atakuje H08 50+, to jest liczba tych samolotów, które starają się nadlecieć nad Brighton, a gdzieś tam dywizjon 303 stara się im przeszkodzić. To wszystko też dzięki radarom. Tutaj widzimy właśnie ich zasięgi tymi czerwonymi liniami zaznaczone. No cóż, no tutaj mamy różne pamiątki.
W gablotach mnóstwo drobnych pamiątek.
W gablotach mnóstwo drobnych pamiątek po pilotach walczących także w dywizjonach brytyjskich chociażby. No, trudno się skupić na jakby jednym, jeżeli mamy tak dużo naprawdę imponujących artefaktów, o których można było opowiadać godzinami.
Jak długo zwiedzają osoby? Chyba 2 godziny to jest minimum.
2 godziny zwiedzania to rzeczywiście, żeby się chociaż trochę wczytać, to takie minimum.
Pan tu służył, tak?
Tak, 21 lat temu, tak.
I zdziwił się pan, że tutaj takie muzeum jest?
W tym czasie, jak ja byłem, to nie było jeszcze. Ja byłem w 2001 roku, no to muzeum pani powiedziała, że powstało w 2011 bodajże. Wcześniej to było chyba coś takiego małego. Także no, byliśmy niedaleko z dziećmi, dzisiaj stwierdziliśmy, że podjedziemy.
Proszę powiedzieć, jak pan odbiera to miejsce?
Bardzo dobrze. Wie pani co, byłem w ubiegłym roku w podobnym muzeum w Dunkierce we Francji. Tam też było muzeum lotnictwa, ale no to jest nieporównywalnie większe i dużo bardziej lepiej wyposażone. Tutaj fakt, jest dużo więcej z nowszych rzeczy. Tam było tylko typowo z wojenny, z tej walki w Dunkierce. Ale no, tutaj robi wrażenie. No naprawdę, warto przyjechać. Dużo samolotów do zwiedzania, bardzo fajne miejsce nawet dla dzieci. Dzieci zadowolone, polecam.
Wychodzimy na zewnątrz i możemy wejść do samolotu AN-26, czyli samolotu transportowego. Ten samolot służył właśnie do transportu, ale także do transportu desantu, czyli no właśnie żołnierzy krakowskiej 6. Brygady, którzy skakali ze spadochronami do różnych misji. Możemy wejść do środka. Od niedawna bogatszy jest ten samolot dzięki m.in. kapitanowi Karolowi Bałdydze oraz 8. Bazie Lotnictwa Transportowego. Został doposażony w dużo, dużo zegarów, które w kokpicie rzeczywiście wyglądają bardzo profesjonalnie. W środku jest ciepło. Daje nam też wrażenie właśnie ze służby. Musimy się schylać, mimo że nie jesteśmy najwyżsi. O, mamy pana pilota, który siedzi za sterami AN-26. Możemy to tutaj wszystko podziwiać i nauczyć się czegoś więcej o tym, jak chociażby transportuje się skoczków spadochronowych. Tutaj wzdłuż kadłuba oni siedzieli na środku. Też widzimy szyny, na których były montowane różne towary, które były transportowane właśnie tą drogą. Mi-6, czyli największy śmigłowiec w służbie w polskich siłach powietrznych. Wtedy one się inaczej nazywały, natomiast no rzeczywiście wewnątrz w ładowni mógł przewozić 12 ton, a na zawiesiu zewnętrznym do 8000 kg ładunku i to pozwoliło mu między innymi transportować pomnik Władysława Jagiełły z Gliwic, gdzie był tworzony do Krakowa i postawić go na postumencie. Stąd właśnie nazwa tego śmigłowca Jagiełło. Jest też sylwetka króla Jagiełły, symboliczna na koniu. Ogromna maszyna, stoimy może nie w cieniu jego skrzydeł, ale rzeczywiście moglibyśmy sobie tu kilka leżaków rozłożyć, żeby sobie od słońca odpocząć.
I można zajrzeć do środka.
Tak, do Jagiełły i do kilku innych statków powietrznych można zajrzeć rzeczywiście. No tutaj jeszcze kolejna aleja
no, myśliwców po prostu, tych starszych, lata 50., 60., z lewej strony Iryda, I-22, czyli ten polski samolot następca Iskier, który niestety nie wszedł do masowej produkcji. No szkoda, szkoda akurat tego, no nie epizodu, ale tej szansy dla polskiego przemysłu lotniczego.
No właśnie. Jak słychać, to cały czas mamy dodatkowe atrakcje.
Dokładnie.
Wszyscy mają, którzy
dokładnie
tutaj przyjadą.
Wszyscy, którzy akurat trafią na lotną pogodę i loty, a są one naprawdę bardzo często, a to śmigłowce, a to mastery, a to czasami M28 Bryza, czyli te samoloty transportowe, a to orliki, a to puszczyki, czyli śmigłowce. O, startuje. No cały czas coś się w powietrzu dzieje, to jest rzeczywiście bardzo pociągające.
Pozostaje nam chyba zaprosić.
Z całego serca gorąco Państwa zapraszam do odwiedzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Trzeba przyjechać, trzeba dotknąć historii polskiego lotnictwa wojskowego, trzeba zobaczyć te samoloty, te statki powietrzne, te helikoptery na żywo. I cóż, i przenieść się też, mimo że w świat związany z wojskiem i też z wojną, to jednak do tego romantycznego świata przestworzy, w którym każdy z nas chciałbym się rzeczywiście znaleźć. I oglądanie tego zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, to no, czysta przyjemność. Serdecznie zapraszam.
O historii i planach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w 11. rocznicę powstania placówki opowiadał zastępca dyrektora Jakub Mitek. Gorąco polecam Państwu jeszcze teraz pod koniec lata, czy choćby jesienią, odwiedzenie tego miejsca. A jeśli już Państwo będą na miejscu, muzeum można wspomóc, wrzucając monetę do niezwykłej skarbonki.
Tak pracuje często powietrze, kiedy no na przykład jest wlot do silnika, bo każdy silnik potrzebuje ogromnej ilości powietrza do spalania w mieszance paliwowo-powietrznej. No i właśnie ono tak nie bezpośrednio często, ale też właśnie w ten sposób pracuje w różnych cylindrach, które tam na przykład są wlotami powietrza do samolotów.
Życzymy emocjonującego zwiedzania Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Dźwiękowo audycję zrealizował Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Do usłyszenia.